Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Bodajże w roku 1848 roku Karl Marx zawyrokował, że widmo krąży po Europie, widmo komunizmu. Obecnie, jak się wydaje, ideologia również zaczyna bardzo mocno dominować w naszym życiu. Tutaj głównie mowa jest o gender i niektórzy uważają, że jest to przedłużenie jakby ideologii komunistycznej. Ideologia lewicowa jest bardzo też wpływowa na uniwersytetach, wydziałach nauk humanistycznych. Niszczy naukę, czy ją uszlachetnia, czyniąc z niej oręż walki o równość i sprawiedliwość? Na te pytania będziemy dzisiaj starali się odpowiedzieć. A moim gościem jest pan profesor Piotr Nowak z Białostockiego Uniwersytetu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu.
Filozof o znaczącym dorobku, erudyta zajmujący się z równą lekkością filozofią polityczną, jak i Szekspirem, czy literaturą rosyjską XIX wieku, głównie Dostojewskim. Pan profesor Nowak jest też aktywny jako uczestnik debat publicystycznych. Jedno z takich debat zainicjował, wsadzając przysłowiowy kij w mrowisko. Dotyczyło to właśnie uniwersytetu. Jest pan autorem takiej radykalnej tezy, że uniwersytety w ich obecnej formie należy zburzyć i rozpocząć ich budowę od nowa. Skąd taki radykalizm, panie profesorze?
Właśnie wychodzi w naszym wydawnictwie, przez nasze wydawnictwo, rozumiem, wydawnictwo Fundacji Augusta Flabiego Cieszkowskiego, niewielkich rozmiarów książeczka. Jej autorem jest Friedrich Nietzsche. Książka jest wprawdzie niewielka, ale ma bardzo taki szeroki tytuł o przyszłości, a mianowicie o przyszłości naszych zakładów kształceniowych, 6 prelekcji wygłoszonych w Bazylei na zlecenie Towarzystwa Akademickiego. Koniec tytułu. Ale wie pan, nawet pobieżna lektura tej książki, do której nie zachęcam, gdyż książki filozoficzne warto czytać dokładnie, a nie pobieżnie. No więc nawet jej pobieżna lektura sprawi, że zrozumie pan, że już w czasach Nietzschego, a więc gdybyśmy to policzyli, no to co, 150 lat temu, uniwersytet, czy też szerzej mówiąc szkolnictwo, one borykały się z tymi samymi problemami, co dzisiaj. Dziś nie byłoby miejsca w akademii dla niczego. Tak samo jak nie było w niej miejsca dla innego świetnego zupełnie myśliciela, ja myślę, że nawet tej samej rangi co Nietzsche, mianowicie dla Emila Ciorana. Ja sobie tutaj pozwoliłem wynotować, jeżeli pan pozwoli, przeczytać dwa zdania właśnie z rozmów z Cioranem. Z uniwersytetem zerwałem całkowicie, a nawet jestem wrogiem uniwersytetu. Uważam, że to zagrożenie, śmierć dla ducha. Wszystko, co ma związek z nauczaniem, nawet na dobrym poziomie, nawet wybornym, w gruncie rzeczy jest szkodliwe dla rozwoju duchowego człowieka. Dlatego uważam, że do najlepszych rzeczy, jakie w życiu zrobiłem, należy zupełne zerwanie z uniwersytetem. Koniec cytatu. Więc teraz ja się pana pytam. Czy takie ujęcie również pan uzna za atomową krytykę? Znaczy, co to w ogóle za atomowa krytyka, która upomina się o to, aby kształcić duchową stronę studenta? Ja nie wierzę, że studenci przychodzą na uniwersytet tylko po dyplom. Może tak kiedyś było. Może tak było jeszcze w latach 90., które obaj pamiętamy. To była, prawda, taka belle époque nauczania płatnego. Ale dzisiaj wyczuwam zmianę trendu. Znaczy, wyczuwam, ponieważ wszyscy wiemy, że dyplom ukończenia studiów wyższych praktyce daje bardzo niewiele.
Tak, tak, tylko różnica polega na tym, że przynajmniej można było wnosić, że uniwersytet XIX-wieczny bronił autonomii nauki przed właśnie ideologizacją. Natomiast to, co się dzieje obecnie, no jednak jest pewną formą wprowadzania marksizmu czy neomarksizmu na uniwersytety.
Ale nie bronił przed rynkiem. Nie bronił przed, powiedziałbym, takimi wartościami, które są po prostu, zwyczajnie, kłócą się. Nie, marksizm to jest dobry przykład. Ale marksizm to nie tylko zestaw wartości, które kłócą się do pewnego stopnia, a nawet kłócą się bardzo z ideami uniwersyteckimi, ale również te elementy, które zostały wykształcone, czy też wtedy były jakby w ruchu, mianowicie te, które tworzyły, no co, no XIX-wieczny kapitalizm. Uniwersytet już wtedy uginał się pod ciężarem właśnie takich wymogów pozamerytorycznych. A to, że nawet w gimnazjum uczono się łaciny i greki, no jeszcze wtedy wszystko tak bardzo na psy nie zeszło, jak dzisiaj, ale już wtedy Nietzsche miał ogromne kłopoty. No i de facto, jak pan wie, no zrezygnował z pracy na uniwersytecie.
No tak, ale tutaj mówię, Nietzsche to jest przypadek, tak samo Cioran, to są rzeczywiście wielcy nihiliści, ale kiedy ja tutaj mówię o obronie uniwersytetu, no przypomina mi się taka historia pisana przez Saula Bellowa we wstępie do książki Alana Bluma.
Tak.
Umysł zamknięty, kiedy on opisuje taką historię, że mamy do czynienia na Harvardzie ze strajkami studenckimi i część jakby uczniów, którzy uczestniczą, czy studenty uczestniczą w kolokwium Alana Bluma, chce wyjść, na co on mówi, że tak, idźcie, ale w momencie, kiedy wyjdziecie, to nie będziecie wiedzieli, co się dzieje. Stracicie możliwość opisu. No i w tym sensie, mówię, jakby utrata autonomii przez uczelnię, no jakby pozbawia nas jakby możliwości widzenia, gdzie jesteśmy w ogóle.
Z tym zgoda. Z tym zgoda. Znaczy nie. Tutaj pozostaliśmy na swoich pozycjach i co więcej, zgodziliśmy się co do tego. To znaczy autonomia uniwersytetu już była zagrożona w czasach.
Znaczy, to co tak wywołało taką burzę, to to, że zaproponował pan wprowadzenie ograniczonej dyskryminacji w czasach, gdy rządzi taka humanitarystyczna zasada inkluzji i partycypacji. No pan jest strasznym elitarystą, to niewybaczalne dzisiaj.
Tak, to mi się to często wypomina. No wie pan, to wszystko oczywiście jak zawsze gdzieś powstaje na styku złej woli i niezrozumienia. To znaczy ja przez potrzebę ograniczonej dyskryminacji rozumiałem zawsze taką sytuację, która wymusiłaby na uniwersytecie politykę pozwalającą na przyjmowanie na studia te osoby, że się tylko do tego nadają. Tylko te osoby. I opowiadam się, jeszcze raz powtórzę, za przywróceniem egzaminów wstępnych na studia wyższe. Taki jest pierwszy i podstawowy sens dyskryminacji, którą postuluję. Natomiast mniej zniuansowany jest respekt dla wzajemnej odmienności. Tu chodzi nie o tolerancję, która jest zwykle obojętnością, prawda? Znaczy to jest takie przebranie obojętności albo hipokryzja. To jest tolerancja. Ale ja głoszę nie tolerancję, tylko szacunek, do którego ma prawo każda osoba, ze względu na to, czy jest osobą zdrową psychicznie, czy nie. I tego domagam się, tego samego domagam się od przeciwników politycznych, prawda? To znaczy postuluję przyjęcie reguł, które wymuszają na wszystkich takie samo zachowanie, a więc respekt dla tych reguł. Więc chyba nie ma nic w tym dziwnego, że naruszenie tych reguł musi powodować takie same konsekwencje dla wszystkich. Bez względu na stan umysłowy. Bez względu na czyjąkolwiek wrażliwość. Ja oczywiście rozumiem, że każdy student jest inny, prawda? Każdy ma swoje uczucia, swoje potrzeby. Ale po to wprowadzono w całym cywilizowanym świecie prawo, aby właśnie ograniczało to prawo i imperializm, indywidualizmu, prawda? Więc jeśli osoba chora psychicznie albo z zaburzeniami przestrzega, umie przestrzegać przyjęte przez uczelnię zasady, to ma być traktowana tak jak wszystkie. I jest jeszcze oczywiście trzeci sens ograniczonej dyskryminacji. A powiem tak, no są takie kierunki studiów, na których powinno być wymagane świadectwo zdrowia psychicznego. Znaczy, tak, podobnie jak przy staraniu się o pozwolenie na broń. Oczywiście można zapytać, jakie to kierunki, ale ja tego nie wiem. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli to dyskutować. Na pewno nie informatyka, na pewno nie muzyka, czy nauki ścisłe, ale medycyna? Mhm. Przepraszam, ale weterynaria? Już chyba tak. Mhm. Nie wiem, powiadam, przedyskutujmy to.
Ale przyzna pan profesor, że żyjemy w dziwnych czasach, mianowicie, że mówienie rzeczy oczywistych staje się oryginalne.
No to bardzo dobrze, że tak. No to może, jeżeli będą to dla kogoś prawdy odkrywcze, to może coś zrozumie. No.
Czy pana radykalnej tezy nie należałoby ograniczyć jednak tylko do wydziałów nauk humanistycznych, bo na nich właśnie bujnie rozkwita owa lewicowa ideologia, a takie nauki jak biologia czy fizyka, no ponieważ są empiryczne, nie podlegają wpływom ideologicznym.
Joan, ja odpowiem na to nie, w dwóch krokach. Znaczy przede wszystkim, nie wiem, czy pan pamięta taką uwagę w Faustie Goethego, tam jest Goethe mówi, że szara teoria wiedzy, czy też taka mechaniczna pedagogika, ona niszczy, jak on to mówi, zielone czy też złote drzewo życia. I taka mechaniczna pedagogika właśnie takie obiecuje życie jałowe. A mnie takie życie nie interesuje, bo życie musi być piękne. Na pewno pan pamięta, no bo to jest taka słynna książka Wernera Jägera, Paideia, dwutomowa, to w latach 60. jeszcze wydana ubiegłego wieku, niedawno była reedycja. I tam tłumaczy się to greckie słowo paideia za pomocą takich pojęć jak cywilizacja, kultura, wykształcenie, a nawet literatura. Jednocześnie żadne z tych pojęć nie wydaje się Jägerowi zadowalające, ponieważ on uważa, że żadne z nich nie chwyta istoty wychowania. Jeżeli te słowa tego nie oddają, to moje pytanie jest, czy ma je oddać mowa biura, indeks cytowania albo impact factor. No ale pan pyta czy o biologów, o fizyków, że czy oni opierają się wpływom ideologicznym. No to ja mogę odpowiedzieć na to tak, że każdą naukę można zideologizować czy stylizować. Że wystarczy, gdy każdej z nich będziemy zadawać jedno i to samo głupie pytanie, na przykład czy nauka jest postępowa. Jeżeli pan wprowadzi tę kategorię, to jest pałka policyjna. Znaczy rzecz w tym, że szeroko pojęta humanistyka nie jest żadną nauką. Znaczy tu musimy się do tego umówić. Jest rzemiosłem. Rzemiosłem pozwalającym zachować kulturę narodową. Przecież profesor języka polskiego naprawdę nie jest, który się zajmuje leśmianem, nie jest lepszy niż leśmian. Leśmian, to jest, bym powiedział, właśnie ta kultura, którą należy przechowywać. Więc możemy przechowywać ten fragment kultury właśnie trochę na zasadzie, no jak rzemieślnik wytwarza, nie wiem, ładne meble czy coś takiego. No nie jest jeszcze artystą czy uczonym, ale chemia, polimery, fizyka kwantowa, no tak, to już jest nauka i naukę dobrze jest powiązać z ideą nawet postępu czy też z technologiami, ponieważ nauka na przykład doskonale sobie powinna dawać radę w warunkach wolnego rynku. Ale z kulturą czy też z humanistyką nie jest tak. Ona jest nazbyt krucha, żeby mogła sobie radzić na wolnym rynku. Znaczy bez pomocy państwa jest zagrożona. Znaczy, ale przede wszystkim, znaczy, tu się musimy co do tego jednego zgodzić. Nie jest nauką. Znaczy, w tym miejscu mógłbym naprawdę, wie pan, w naszej rozmowie przedstawić wiele postulatów szczegółowych, aby coś zmienić w akademii, ale no, na przykład jeden z nich to zaprzestanie, to znaczy, żeby się od nas odczepili, to znaczy zaprzestanie parametryzowania humanistyki z pomocą instrumentów, które do tego nie służą.
Znaczy, ktoś zauważył, że wynika to, instrumentalizacja humanistyki wynika jakby z kompleksu wobec skuteczności nauk ścisłych, tak? Humanistyka posługuje się zupełnie inną metodologią, to znaczy nie może kopiować metodologii scjentystycznych, a najczęściej tak się dzieje właśnie.
Jest czymś innym, nie jest nauką. Znaczy nie można stosować tych samych instrumentów do oceny humanistyki, które służą do oceny postępu w naukach ścisłych. To jest naprawdę dobry postulat. I większość uczonych się z tym zgodzi. Ale ja mam, wie pan, nawet taki postulat ogólniejszy. Czy zwróćmy uniwersytet państwu? A ja mam wrażenie, że on cały czas jest podporządkowany regułom wolnego rynku. Znaczy, jeżeli... I teraz oczywiście pan może powiedzieć tak, no dobrze, ale przecież co to znaczy? Ja odpowiem, prosto, no, zwróćmy go, czy też włączmy go w struktury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Znaczy, w pewnym sensie to, co pan mówi, jakby wychodzi naprzeciw, no, pewnym takim rozpoznaniem o końcu paradygmatu tego liberalnego, tak, dominacji wolnego rynku jako czegoś, co całkowicie nam ma organizować życie. Także jest to też jakby przejaw racjonalizmu, to, co pan mówi w tym momencie.
Nie ma wolnej Amerykanki, nie ma w kulturze wolnej Amerykanki, nie ma w humanistyce, nie wiem, wyścig szczurów jest czymś kontrproduktywnym w tej dziedzinie. W tym roku kazano, czy w zeszłym nawet, kazano uczonym deklarować się z jakiej dyscypliny naukowej mają być rozliczani. No, tam jedni wybrali tak, inni okazało się, że byli, na przykład byli kognitywistami, okazało się, że teraz już nie są uczonymi. Prawda, bo dyscyplina jak kognitywistyka zniknęła. Musieli znów się deklarować, czy są biologami, czy filozofami. No tak, takie. Ale teraz można jeszcze dodatkowo zadać im jeszcze jedno pytanie. Przed jakim ministrem chcecie odpowiadać? I idę o zakład, że tacy fizycy czy chemicy, którzy potrzebują zbudować laboratoria, prawda, za grube pieniądze, oni będą chcieli do Ministerstwa Rozwoju, do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ale ci, którzy ślęczą nad Mickiewiczem, nad rękopisami wykładów paryskich Mickiewicza, oni nie potrzebują mieć jakichś wielomilionowych grantów. Mhm. Komputer, dobre warunki do pracy, powiedzmy, to się wszystko powinno dziać w obrębie opcji uniwersyteckiej. No, naprawdę, my nie potrzebujemy żadnych pieniędzy.
To, co pan profesor mówi, no, ja wyczuwam pewną też formę ironii czasami i przygotowując jakby muzykę do tego programu, pomyślałem o ironicznym Stefanie Kisielewskim. Posłuchajmy serenady na fortepian.
Znakomity kawałek. Ja ze swojej strony mogę tylko zachęcić państwa do obejrzenia bardzo fajnego odcinka Kronosa w poniedziałek o 22 w TVP Kultura, poświęconego w całości Kisielowi, więc tam też będzie można dosłuchać. O.
Rzeczywiście jest to muzyka ironiczna w swej istocie. Panie profesorze, a propos tej ideologizacji nauk ścisłych, no rozmawiałem kiedyś z panem profesorem zajmującym się biologią rozwojową, który powiedział mi, że kilku studentów odmówiło mu wykonania ćwiczenia, które pokazywało różnicowanie się w czasie męskich i żeńskich narządów rozrodczych owadów. Mówili, że to co proponuje, to nieaktualne. Jak pan to skomentuje? Jak skomentuje racjonalista, filozof? To nowy łysenkizm na uczelniach.
Takie zachowania nie są mądre. No. Są powtórzeniem tego, co suflują młodym ludziom innym. Pan pamięta, że dekadę temu autorytety z dziedziny fizyki tłumaczyły zwykłym ludziom, czym jest wielki zderzacz hadrionów. Że jeszcze dziś już nikt na tej nazwy nie pamięta. A wtedy wielki zderzacz hadrionów stanowił synonim możliwej apokalipsy. Ja nie wiem, czy pan to pamięta.
Nie, nie pamiętam.
Dzisiaj panikujemy w obliczu stosunkowo lekkiego wirusa, który dość łatwo udziela się, nie zabija, a dobija. To jest efekt skrzydeł motyla, który wpłynął na świat i go wywrócił. No, to jest, ale jak mówię, no, to wynika bardzo często też z powtarzania rzeczy, których nie umiemy sami przemyśleć i przetrawić.
Po pana głośnym artykule w Rzeczypospolitej no, zrobiła się sprawa, czy filozof ze względu na szowinistyczne przekonania w ogóle powinien uczyć, no, na przykład. To też jest ciekawe.
Ja nie mam szowinistyczne. Ja nie mam szowinistyczne.
Oczywiście to szowinistyczne w cudzysłów ująłem, żeby było jasne.
Ale pan ujął to w cudzysłowie, a inni używali tego słowa zupełnie niecudzysłownie. Ale ja właśnie chcę to podkreślić. Ja nie jestem szowinistą. Jestem zupełnie normalny. Bliżej mi wprawdzie do wartości konserwatywnych. To prawda, ale to jeszcze chyba nie jest karalne. Chyba, że od wczoraj coś się zmieniło w tej sprawie.
No, wyczuwam w panu prawicowego niczanistę. To tak na marginesie. I też w ramach tak zwanej humanitaryzmu, partycypacji, inkluzji, no coraz większy głos mają studenci, na przykład, którzy oceniają profesorów. Czy się nadają do uczenia, czy się nie nadają do wykładania. No nie niepokoi pana to zjawisko?
Nie demonizowałbym tego specjalnie. Znaczy, żywiołem młodych, mądrych ludzi są takie, nazywam je poziomymi. Takie poziome seminaria polegające na zupełnie wolnej, nieograniczonej, oczywiście nieograniczonej, w tym sensie, że no, tak jak mówiłem na początku, musimy zgodzić się na przyjęcie pewnych zasad i się ich trzymać. Więc i te seminaria, poziome uniwersyteckie, gdzie to nie nauczyciel ma wyróżniony głos, tylko jak gdyby ta prawda dzieje się między nami. One bardzo przypominają nocne Polaków rozmowy. No to i one mogą prowadzić do określonych rezultatów, ale często nie prowadzą. Często są po prostu takim no, ćwiczeniem się w myśleniu. I dam panu przykład. Nie tak dawno, bo parę dni temu uczestniczyłem w zajęciach, bo teraz są wszystkie zajęcia online na uniwersytecie, które prowadził mój doktorant. I dyskusja była taka, no ja się głównie jej przysłuchiwałem, bo takie są reguły. I ta rozmowa była tak ciekawa, że wszyscy, może nie wszyscy, ale powiedzmy zdecydowana większość studentów została, że się tak wyrażę, po godzinach. To znaczy mój doktorant dalej z nimi dyskutował, no a ja się trochę jeszcze przysłuchiwałem, zostałem pół godziny, później się wyłączyłem, ale oni mieli naprawdę spory fan z tego. I gdy idzie właśnie o takie spotkania, to o ich wartości zawsze przesądza to, co zostaje w głowach ich uczestników. Czy one pozwalają stale odnawiać wiedzę, można powiedzieć, prawda? Ale też zabrać udział w jej tworzeniu, w dalszym przekazywaniu. A studenci lepiej wykształceni mają mniej uprzedzeń, są mniej zawodni. Student powinien maksymalnie wykorzystać stan zawieszenia, w jakim się znajduje.
No. Cieszę się z pana optymizmu, także nie wpadamy tutaj w kasandryczne tony, jeśli chodzi o kwestie właśnie edukacji humanistycznej, filozoficznej. Nie jest tak źle, jednym słowem, tak?
Wie pan, no znów, ja jak powiedziałem na samym początku gdzieś, że wyczuwam, ale ja mogę się mylić, no bo to może akurat w tym roku taki jest może przewłaśnie przez plagę, która nam się trafiła. Ale jest, ja wyczuwam jakiś taki trend, że studenci jak gdyby powracają znów do źródeł, to znaczy chętnie sięgają po książki, czy też w ich przypadku to już teraz komputer, oni są zrośnięci to już ze sztuczną inteligencją, no amen, to może być groźne. Ale zrozumieli, że ten dyplom, oczywiście rozmawiałem o studentach studiów humanistycznych, że ten dyplom im nic do niczego nie służy, prawda? Że nawet jak skończą prawo, to jak będą kiepskim prawnikiem, to ten dyplom im niczego nie ułatwi. I odwrotnie, jak skończą filozofię, będą wybitnymi albo bardzo dobrymi studentami filozofii, to wszędzie pochodzą.
Tak, jaka funkcja zatem filozofii? Filozofia jest po to, by opisywać świat, czy go zmieniać, jak mawiał Marx? Chyba opisywać przede wszystkim, panie profesorze.
Ja bym powiedział tak, wie pan, z tym Marksem i tak dalej. Ja okres takiej konserwatywnej jeremiady, żalania się nad światem, mam już ze sobą. To znaczy skupiam się na pracy twórczej, piszę, tłumaczę, nauczę, wydaję książki. Jestem autorem dwóch programów w telewizji. Czasem znajduję czas, jak teraz, aby wziąć udział w programie radiowym. No i namawiam wszystkich, którzy mają cierpliwość mnie słuchać, aby zmieniać akademię. I tak, zmieniać, prawda, w kierunku większej wolności. Nie zamykania jej, ale otwierania. A jednak nie na głupotę. Tak, no w tym sensie rozumiem, co Marks mówi, że inkapitowe to jest, staje się tam powtórzona ta 11 teza Feuerbacha, że należy go zmieniać. No jeżeli zmieniać, jeżeli mamy już cokolwiek zmieniać,